Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
W czwartek 21 kwietnia witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
W naszym programie poinformujemy o pierwszych decyzjach Benedykta XVI.
O nowym papieżu będą mówili kardynałowie George Pell i Franciszek Macharski.
Przypomnimy także wywiad kardynała Józefa Ratzingera dla naszej rozgłośni z listopada 2001 roku.
Zapraszamy.
Benedykt XVI podjął pierwsze decyzje personalne. Watykańskim sekretarzem stanu mianował kardynała Angelo Sodano, który pełnił ten urząd za pontyfikatu Jana Pawła II.
Ojciec Święty potwierdził także na urzędach, aż do podjęcia innych decyzji, kardynałów i arcybiskupów stojących na czele dykasterii Kurii Rzymskiej oraz przewodniczącego Papieskiej Komisji do Spraw Państwa Watykańskiego. W sekretariacie stanu nadal pełnić będą urzędy również arcybiskupi Leonardo Sandri, odpowiedzialny za sprawy ogólne, oraz Giovanni Laiolo, kierujący sekcją do spraw relacji z państwami. Ponadto papież potwierdził na czas trwającej już 5-letniej kadencji sekretarzy dykasterii Kurii Rzymskiej.
Benedykt XVI przyjmie jutro na specjalnej audiencji obecnych w Rzymie kardynałów, natomiast w sobotę spotka się z dziennikarzami. Dzień później na placu Świętego Piotra odbędzie się oficjalna inauguracja pontyfikatu. Władze Rzymu spodziewają się, że w uroczystej Eucharystii weźmie udział około 500 000 wiernych. Benedykt XVI postanowił na razie pozostać w domu Świętej Marty, gdzie na czas konklawy mieszkali kardynałowie. Poinformował o tym watykański rzecznik prasowy. Zgodnie z tradycją nowy papież złamał już pieczęci na drzwiach apartamentu papieskiego zajmowanego do 2 kwietnia przez Jana Pawła II. Wczoraj wieczorem po raz pierwszy od wyboru na stolicę Piotrową opuścił Watykan i odwiedził zajmowane dotychczas mieszkanie przy Piazza della Città Leonina w bezpośrednim sąsiedztwie placu Świętego Piotra.
Wiadomość, że Benedykt XVI odwiedzi swe mieszkanie, była podawana z ust do ust. Na papieża czekało kilkuset pielgrzymów. Ojciec Święty, wchodząc do budynku, pobłogosławił zebranych. Złożył też pożegnalną wizytę swym sąsiadom. Jednym z nich jest kardynał Dario Castrillon Ojos. Była to pełna prostoty wizyta sąsiada. Najpierw był w swoim mieszkaniu, a potem po kolei odwiedził mieszkania wszystkich swych sąsiadów, pokonując kolejne piętra pieszo. Nie spodziewałem się tego. Tuż przed powrotem do domu Świętej Marty, Benedykt XVI pobłogosławił kilkoro oczekujących przed jego domem dzieci. Zapytany przez dziennikarzy, jak się czuje w nowej roli, odpowiedział: jestem ogromnie wzruszony.
Również dziś po południu Benedykt XVI udał się do swego dawnego mieszkania na Piazza Leonina. Papież serdecznie pozdrowił licznie zgromadzonych wiernych.
W 2 dni po wyborze nowego papieża niemiecka prasa przechodzi z powierzchownych komentarzy do głębszej analizy. Główne dzienniki telewizyjne, a także największe gazety odchodzą od długo pielęgnowanego stereotypu pancernego kardynała, jakim wcześniej był opisywany papież Benedykt XVI. Wielu komentatorów zwraca uwagę, że nowy papież swoich krytyków może zaskoczyć niespodziewanymi reformami.
Sprzężeniem zwrotnym w wielkiej fali krytyki niemieckiej prasy okazała się pierwsza homilia Benedykta XVI i zapowiedź, że nowy papież przyjmie za swe główne zadanie nieustanną pracę dla przywrócenia pełnej jedności chrześcijan. Temat ekumenizmu w państwie, w którym zrodziła się reformacja i w którym połowa mieszkańców to protestanci, jest obserwowany ze szczególną uwagą. Tygodnik Der Spiegel, który zazwyczaj słynie z ostrej krytyki Kościoła katolickiego, pisze, że Duch Święty musiał sobie coś przy tym pomyśleć, skoro wybrał na papieża akurat kogoś z tego narodu, który najbardziej Ducha Świętego potrzebuje. Dramat modernizmu zrodził się właśnie w Niemczech i to Niemcy posunęli go tak daleko. Teraz mamy nadzieję, że doznamy w tym kraju podobnego przebudzenia przez niemieckiego papieża, jak doznali go Polacy po wyborze Karola Wojtyły, komentuje tygodnik Der Spiegel. W podobnym tonie, choć o wiele ostrzej, krytykuje niemieckie społeczeństwo brukowiec Bild. Komentator dziennika pyta, co się stało z Niemcami i gdzie podziała się ich radość, gdy na papieża wybrano jednego z nich. Wytyka on wielu krytykom nowego papieża, że sprawy wiary zredukowali do pigułki antykoncepcyjnej i prezerwatywy. Wizerunek wiecznie krytykowanego kardynała Ratzingera stara się zmienić konserwatywny dziennik Frankfurte Allgemeine Zeitung. Były dziekan kolegium kardynalskiego uchodził wśród wielu za upartego kurialistę. Prawdopodobnie jednak kardynałowie przypomnieli sobie jego bystre uwagi w różnych dekretach i byli zaskoczeni ilością progresywnych myśli, które tam zamieścił, uważa dziennik. Zmiany w komentarzach niemieckiej prasy nie są jednak rewolucją w jej spojrzeniu na nowego papieża. Mimo coraz częściej pojawiających się przychylnych Benedyktowi XVI głosów, przeważają jednak te krytyczne. Uważa się, że będzie to pontyfikat przejściowy, w którym nowy papież będzie kontynuował linię swojego poprzednika, co wielu Niemcom automatycznie kojarzy się z konserwatyzmem. Dziennik Sächsische Zeitung pisze nawet, że nowy papież jest już stary i chory. Taka ocena pontyfikatu towarzyszyła przez ostatnie kilkanaście lat w niemieckiej prasie również Janowi Pawłowi II. Po polaryzującym podziale na liberalną i konserwatywną linię jego pontyfikatu prasa zaczęła komentować tylko stan zdrowia papieża. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Liczni kardynałowie dzielą się w tych dniach swymi nadziejami związanymi z pontyfikatem Benedykta XVI, mówi arcybiskup Sydney, kardynał George Pell.
Myślę, że opatrznościowym wydarzeniem jest fakt, iż nowy papież pochodzi z Zachodu. W niektórych krajach Europy Zachodniej mamy do czynienia z narastającym kryzysem wiary. Łączy się z nim kryzys cywilizacji, kryzys podejścia do życia i związany z tym spektakularny spadek liczby urodzin. Benedykt XVI doskonale zna jego korzenie i rodzaj odpowiedzi, której powinien udzielić w tej sytuacji Kościół. U korzeni tego kryzysu tkwi indywidualizm ze strony niektórych środowisk, wręcz odrzucenie pojęcia prawdy. Nie mam wątpliwości, że w odniesieniu do wielkiego wyzwania, jakim jest dla chrześcijaństwa pojęcie płciowości i małżeństwa, obecny papież będzie nadal wyjaśniał zakorzenione w tradycji judeochrześcijańskiej nauczanie swego poprzednika, Jana Pawła II. Będzie ukazywał osobę Jezusa Chrystusa, na której budowana jest cywilizacja miłości.
Z kolei kardynał Franciszek Macharski zwrócił uwagę na duchowe ożywienie związane z pogrzebem Jana Pawła II i wyborem nowego papieża. W obliczu nieznanej wszak przyszłości Kościół pokłada pełną ufność w Bogu.
To jest wielki czas poruszenia od wewnątrz, także ludzkich sumień i myśli. I uczuć ludzkich. Nie wyprowadzajmy się z tej czasem żmudnej, ale żywej fali. Jeżeli Duch Boży człowieka prowadzi, to on wie, jak nam odpowiedzieć i tonację, i jak głos ustawić. Da Duch Święty, który jest dla każdego, nie tylko dla papieża. Da to wyczucie. Żeby chociaż w małym chórze, ale pięknie, jak potrafi śpiewać. Pokazuje się, żeśmy odchodzili ze spotkań z Janem Pawłem II, kiedy do nas przyjeżdżą, albo kiedyśmy u niego byli tu w Rzymie. Odchodziliśmy pogodniejsi, bardziej otwarci. Wszystkie styki były bardziej przeczyszczone, okulary jaśniejsze, życzliwi, uczynni. Przebaczający, proszący o przebaczenie. Tacyśmy odchodzili, gdziekolwiek się ludzie gromadzili, zwłaszcza przy Eucharystii, przy krzyżu. Dlatego, jak mi ktoś mówi, że okno było puste, to się nie sprzeczam. No. Nie zobaczył. A tam na Franciszkańskiej od piątku rano był duży krzyż ze czerwoną stułą, taką, którą się daje Chrystusowi Zwycięskiemu po Wielkiej Sobocie, czyli trwającego zmartwychwstania Pańskiego. Tak myślę o tym pogodnie, nie mając do nikogo pretensji, bo wreszcie, jak się nie dał zagadać, ani sam siebie nie przegadał, to wreszcie zobaczył.
Księże kardynale, z Krakowa doszły wieści, że to okno na Franciszkańskiej czeka na nowego papieża.
Zawsze. I ono jest dla słów Ewangelii i tam też jest miejsce, kiedy się przy nim modli, żeby mnie prawda Twoja, Boże, przekonała. Papież mówił kiedyś, zaraz na początku, młodym w Warszawie, w 79 roku, że miarą ludzkiego serca jest Duch Święty. Nie zagadajmy drobnymi sprawami tego, co jest najważniejsze. Proszę o to. A sam, żeby się obronić, idę na audiencję koło siebie z tak ogromną różnicą grób świętego Piotra i Jana Pawła II Wielkiego. Tak blisko siebie. I to, co jest między nimi, miłość Chrystusa i wierność Chrystusowi, to jest miara naszych ludzkich poczynań. Każdy ją w sobie nosi, tylko niech jej nie wymienia na niesprawne pieniądze, przestarzałe, albo te, których jeszcze nie ma.
Czy księdza kardynała zaskoczyło to, że te dni obfitowały w powrót wielu ludzi do kościoła, w pojednanie z Bogiem?
Nie, bo na to, żeby było poruszenie zewnętrzne, tsunami, to na to musiały się głęboko w sumieniach ludzkich poruszać te płyty, o których mówi się, że spowodowały jako trzęsienie ziemi to straszliwe poruszenie na zewnątrz. W sumieniach ludzkich Bóg nie daje czegoś, co zniszczy człowieka. Ale jeśli są jakieś objawy niepokoju, to nie trzeba brać kropli walerianowych. Bóg potrafi i to właśnie nawrócenie jest powodem do tego, żeby się wewnętrznie zawstydzić i nie zachować się nigdy, patrząc na wracających i nie dawać im stopni za jakość nawrócenia i wymówek, że tak późno. Widok nawracającego się człowieka jest powodem do wielkiego zawstydzenia i do większej miłości. Tyleś dostał, a taki jesteś marny. I tak ci się wydaje, żeś już posiadł, a to jeszcze nie.
Dziękuję bardzo.
Mówił kardynał Franciszek Macharski.
We wrześniu 2001 roku ukazało się włoskie wydanie książki kardynała Józefa Ratzingera Bóg i świat. Być chrześcijaninem w trzecim tysiącleciu. 2 miesiące później ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary był gościem naszej rozgłośni. Przy tej okazji udzielił nam wywiadu. W związku z wyborem kardynała Ratzingera na stolicę Piotrową przypominamy wypowiedziane wówczas słowa.
Eminencjo, ksiądz kardynał zgodził się na to, żeby książka Wywiad Bóg i Świat, być chrześcijaninem w nowym tysiącleciu rozpoczęła się od pytania zadanego przez dziennikarza Petera Sewalda, czy czasami boi się ksiądz Boga. Powtórnie je chcemy teraz zadać.
Nie boję się Boga, ponieważ Bóg jest dobry. Oczywiście jestem świadomy moich słabości, moich grzechów. W tym sensie istnieje bojaźń Boża, która jednak jest czymś innym niż ludzki strach. Święty Hilary powiedział, cała nasza bojaźń jest w miłości. Miłość zakłada więc nie strach, lecz obawę, by nie sprzeniewierzyć się darowi miłości, żeby nie zrobić nic, co mogłoby miłość zniszczyć. W tym znaczeniu istnieje coś innego, co nie jest strachem, lecz szacunkiem. A jest go tyle, że czujemy się doprawdy zobowiązani, by dobrze na tę miłość odpowiedzieć i nie zrobić nic, co mogłoby ją zniszczyć.
Jedną z kwestii, która wydaje mi się obecnie kluczowa, w lakoniczny sposób wyraża slogan Bóg tak, Kościół nie. W książce ksiądz kardynał podejmuje ten temat z wielką troską.
Tak, ponieważ mówiąc Bóg tak, a może również Chrystus tak, Kościół nie, tworzy się pewnego Boga Chrystusa według własnych potrzeb i na własny obraz. Bóg nie jest już rzeczywiście instancją stojącą przede mną, lecz staje się wizją w moim wydaniu. Odpowiada więc także moim ideom. Bóg staje się prawdziwą instancją, prawdziwym sędzią mego bytu, a co za tym idzie, także prawdziwym światłem mego życia, jedynie wtedy, kiedy nie jest tylko i wyłącznie moją ideą, ale gdy żyję w konkretnej rzeczywistości, jeśli naprawdę staje przede mną i nie podlega manipulacjom moich idei czy pragnień. Dlatego też oddzielanie Boga od konkretnej rzeczywistości, w której jest obecny i przemawia na ziemi, oznacza niebranie na serio tego Boga, który później podlega manipulacjom moich potrzeb i pragnień. Stąd też to rozróżnienie uważam za trochę sztuczne.
Perciò considero un po' finta questa distinzione.
W swojej książce mówi ksiądz kardynał, że obecnie istnieje trend, by zgadzać się ze sloganem Bóg nie, religia tak.
To jest kolejny aspekt istniejącego dziś problemu. Szuka się czegoś, co ma religijny charakter, czegoś, co przyniesie pewną satysfakcję. Jest tak dlatego, że w człowieku istnieje pragnienie spotkania z nieskończonością, uzyskania odpowiedzi z innego wymiaru, z czegoś ponad, co z kolei przyniesie jakąś słodycz i nadzieję, których rzeczy materialne zapewnić nie mogą. Myślę, że jest to naprawdę wielki trend naszych czasów. Odciąć się od potrzeby wiary, od konkretnego i pełnego wymowy tak, na rzecz poczucia zadowolenia, na rzecz swoistej, anonimowej mistyki, która wnosi trochę oddechu, a z drugiej strony nie wymaga mojego zaangażowania. Na krótką metę spotkanie z takim mistycznym wymiarem może być czymś pięknym. Posiadanie tego rodzaju rozszerzenia własnego ja, bez swojego zaangażowania i bez własnej odpowiedzi, staje się jednak rzeczą pustą. Jest to samozadowolenie, w którym na koniec moje ja pozostaje w więzieniu własnego ja.
Książka, o której rozmawiamy, ukazała się we włoskich księgarniach 2 dni po zamachach w Stanach Zjednoczonych. Gdyby publikacja ta powstała trochę później, co ksiądz kardynał chciałby do niej dodać w świetle tych tragicznych wydarzeń?
Może jednym z problemów, które bym poruszył, byłoby nadużywanie imienia Bożego. Zamachów tych dokonuje się przecież również w imię Boga. A zatem w imię religii nadużytej dla własnych celów, religii upolitycznionej i w ten sposób podporządkowanej władzy, stającej się jej czynnikiem. Z drugiej strony mówiłbym może więcej o konieczności poznawania Boga z Jego ludzkim obliczem. Kiedy widzimy Chrystusa, oblicze Chrystusa, Boga, który cierpi za nas i nie używa swej wszechmocy, by uregulować jednym uderzeniem rzeczywistość świata, ale z miłości daje się dla nas zabić, mamy wizję Boga, który wyklucza wszelką przemoc. W ten sposób oblicze Chrystusa wydaje mi się najbardziej stosowną odpowiedzią na nadużywanie Boga, traktowanego jako narzędzie naszej władzy.
W swej książce, odpowiadając na pytanie, czy są ludzie bez sumienia, ksiądz kardynał pisze: odważyłbym się powiedzieć, że nikt nie może zabić drugiego człowieka, nie zdając sobie sprawy, że jest to czymś złym. Tymczasem wiemy, że fundamentalizmy jakiejkolwiek natury wypowiadają się w imię dobra, wzywając imienia Bożego. Jak to właściwie jest?
Tak, oczywiście fundamentalizmy są bardzo różne. Powiedziałbym, że na przykład wśród fundamentalistów ewangelickich w Stanach Zjednoczonych są ludzie dogłębnie utożsamiający się ze słowami Pisma Świętego. W ten sposób mogą, jeśli są rzeczywiście wierni Słowu Pisma, wyjść poza niebezpieczeństwo fanatyzmu i religii, która staje się przemocą. W każdym jednak przypadku ważne jest, że religia nie ma być określana przez nas samych, ale jest darem od Boga. Ma być przeżywana w żywej rzeczywistości, tak jak Kościół, który wyklucza manipulacje z mojej strony, a równocześnie jest związany, zobowiązany przez Słowo Boże. Powiedziałbym, że w ten sposób mamy równowagę między rzeczywistością nie dającą się manipulować Słowem Bożym, a wolnością, w której to słowo przeżywa się i interpretuje w życiu.
Przypomnieliśmy fragmenty wywiadu, jakiego kardynał Józef Ratzinger udzielił naszej rozgłośni w listopadzie 2001 roku.
To wszystko w naszym dzisiejszym programie.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.